Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. 7 listopada w Politechnice Krakowskiej, a także w Bazylice Świętego Floriana odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody imienia Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Ojca Rodziny Anno Domini 2023. Laureatem tejże nagrody został dr Jarosław Szarek, który jest gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Panie doktorze, na początku krótki rys biograficzny, choć trzeba zaznaczyć, że jest pan doskonale znany słuchaczom Radia Maryja. Doktor Jarosław Szarek jest polskim historykiem i publicystą. W latach 2016-2021 był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Od sierpnia 2023 roku jest dyrektorem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W 1991 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2011 roku na podstawie pracy pod tytułem Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec Młodzieży Akademickiej Krakowa w latach 1970-1980, urodzony w Czechowicach-Dziedzicach, pracownik i współpracownik wielu czasopism, wielu gazet, związany także z tygodnikiem Rodzin Katolickich Źródło, redaktor naczelny Kroniki XX wieku Polska i Świat. Można byłoby jeszcze wiele wymieniać tytułów, funkcji, publikacji, natomiast zaznaczmy jeszcze także bardzo ważną sprawę, współautor serii popularno-naukowej z Archiwów Bezpieki, a także serii książek dla dzieci Kocham Polskę, które ukazywały się w latach 2007-2016. Na początku w imieniu rodziny Radia Maryja chciałem złożyć panu doktorowi gratulacje z racji otrzymania Nagrody imienia Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Czym dla pana jest ta nagroda?
Znaczy, ta nagroda z pewnością jest wyróżnieniem, które niesamowicie mnie zaskoczyło, ale też jest zobowiązaniem z racji tego, z jednej strony, kim był inżynier Jerzy Ciesielski, a z drugiej strony też, kto tą nagrodę nadaje. To jest Fundacja Źródło i Stowarzyszenie Obrońców Życia. Ja pamiętam, że przed laty, jak zaczynałem swoją pracę zawodową, pracowałem w czasie krakowskim, gdy czas zakończył swój żywot. To był pierwszy taki dziennik o obliczu konserwatywnym, antykomunistycznym, ukazujący się w połowie lat, do połowy lat 90. To później przygarnął mnie tygodnik Rodzin Katolickich Źródło, z którym byłem przez lata związany. I to tygodnik Źródło, wokół którego powstało niezwykłe środowisko związane z Politechniką Krakowską. No to środowisko, którego najstarsi przedstawiciele jeszcze pamiętali sługę Bożego inżyniera Jerzego Ciesielskiego. Tam dowiedziałem się o tej niezwykłej postaci, który myślę, że tą drogą niezwykle trudną, ale zarazem tak potrzebną, ponieważ budował świętość w życiu codziennym wokół swojej pracy na uczelni, codziennie żyjąc i świadcząc o wierności Ewangelii. Pamiętam z tego środowiska wielu osób było obecnych dzisiaj na uroczystości, ale już nieżyjącego inżyniera Antoniego Ziębę, jednego z animatorów tego środowiska, człowieka, myślę, niezwykłego, którego też przy takiej okazji trzeba przypomnieć, bo też był promotorem tej pamięci i wokół inżyniera Ciesielskiego, Sługi Bożego, a też zasługi inżyniera Ziemby jako jednego z twórców, organizatorów środowiska obrońców życia pro-life, które myślę w znacznym stopniu zmieniło myślenie o aborcji, o zabijaniu dzieci nienarodzonych, ogromna, taka organiczna, wieloletnia praca. Od lat 70. inżyniera Zięby i tego środowiska jeszcze zaczynali za czasów prymasa Wyszyńskiego i pamiętam taką sentencję, którą często powtarzał inżynier Zięba, dzisiaj też niektórzy jego współpracownicy ją przywołali. Walka za nami, walka przed nami. Taki był inżynier Zięba. Nigdy nie spoczął do ostatnich swych dni w tej wielkiej misji, jaką było budowanie ruchu obrony życia w Polsce, ale też zrozumienie wagi, jaką jest prasa, jaką są media, jaką jest prasa katolicka. Można powiedzieć, że inżynier Zięba stworzył taki mały koncert medialny w tamtych czasach, w latach 90., bo był tygodnik Rodzin Katolickich Źródło, był wychowawca, pismo dla nauczycieli, ale były też pisma dla każdej z grup młodzieży, od Jasia dla najmłodszych, po Drogę dla nastolatków, ale też takie formacyjne pisma Cuda i Łaski. No to właśnie inżynier potrafił w tym trudnym czasie zdobyć środki, budować wokół tych pism kolejne środowiska katolickie.
To prawda, pamięć o świętej pamięci inżynierze Ziębie jest nadal żywa, również wśród rodziny Radia Maryja, a pamiętajmy, że przez pewien czas doktor inżynier Antoni Zięba był także współprowadzącym audycję Głos z Krakowa. Panie doktorze, chciałem zapytać o kwestię związaną w pewien sposób z pana działalnością naukową, ale przede wszystkim publicystyczną i pisarską przez lata. Myślę tutaj o kwestii troski o młode pokolenie Polaków. To jest rzecz, która zasmuca, martwi, przypuszczam, że wielu dziadków, rodziców, słuchaczy Radia Maryja, która trapi także ludzi, którym zależy na Polsce. Pan starał się w serii Kocham Polskę, ale także w innych działaniach, również będąc przecież prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, który jest jedną z największych instytucji zajmujących się kwestią edukacji historycznej, także pośród wielu innych działań. Jak pan ocenia stan świadomości historycznej i wychowania patriotycznego w III Rzeczpospolitej? To jest oczywiście pytanie, które jest wielowątkowe, bo pewnie inaczej wyglądało to wychowanie w latach 90., inaczej wyglądało jeszcze 10 lat temu, inaczej wygląda współcześnie, ale często środowiska prawicowe, niepodległościowe, katolickie zadają sobie też to pytanie w kontekście ostatnich wyborów parlamentarnych, gdzie jednak znaczna część młodzieży zagłosowała na partie liberalne, lewicowe. Jak pan patrzy na to, co dzieje się z młodzieżą i kwestie właśnie wychowania patriotycznego, historycznego?
Znaczy, myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań, ale wyzwań, z którym nie należy się pogodzić, tylko trzeba się zmierzyć z tym wyzwaniem. Ja powiem jeszcze, że absolutnie nie uważam się za naukowca. Nigdy ta działalność naukowa mnie do końca nie pociągała. Nie mam takiego dorobku, ale przez całe życie, tak chyba mogę powiedzieć, zajmowałem się popularyzacją historii i przez ten czas III Rzeczpospolitej widziałem zmiany w zachowaniach, w postawach młodzieży, jak to się zmieniało, ale też tak mi się wydaje, że pracując przez praktycznie ostatnie ćwierć wieku w Instytucie Pamięci Narodowej, widziałem, jak można wpływać na pewne postawy. Myślę, że ten czas tych 30 ponad lat to jest kilka takich etapów. Pierwszy etap, czyli lata 90. To jest po 89. zachłysnięcie się wolnością. Nagle to, co było w w czasach PRL-u niedostępne, stało się dostępne, otwarły się granice. Ludzie zajęli się jak gdyby zarabianiem pieniędzy, korzystaniem z tych z możliwości nabywania dóbr, które przez lata PRL-u były niedostępne. I te lata 90. zresztą to miało też wymiar polityczny, prawda? Bardzo nośne hasła się stało. No to teraz
wybierzmy przyszłość.
Wybierzmy przyszłość, rób ta, co chce, ta luz, takie popularne hasło w tym czasie. Czyli zajmujemy się dniem dzisiejszym, przyszłością. Przeszłość nie ma żadnego znaczenia. Jakiekolwiek wymagania, to wszystko, co Polskę czyniło atrakcyjną, prawda? W latach 80., to, co zadziwiło świat, te idee, które legły u podstaw ruchu Solidarności, który w jakiejś części zmienił bieg historii, to jak gdyby zostało zakwestionowane, odrzucone, ludzie się od tego odwrócili. To był fakt, proces naturalny, jak mówię, no to zwycięstwo wyborcze postkomunistów pod hasłem wybierzmy przyszłość jest tego dowodem. I później za kilka lat i to młode pokolenie zaangażowało się w zupełnie odwrotny proces. Taką datą pokazującą ten proces, no to jest 2004 rok, czyli to jest rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego, stworzonego przez młodych ludzi. I okazało się, że to muzeum wśród widzów, wśród odwiedzających to muzeum, no to są ludzie młodzi. To był ten czas trwający kilka lat popularności przeszłości. Ta przeszłość znalazła się w miejsce w popkulturze, koszulki, piosenki i tak dalej. To był też fenomen, prawda, powrotu pamięci o niezłomnych żołnierzach wyklętych, którzy stali się nagle bohaterami młodego pokolenia. I na tym takim ja widziałem ogromną aktywność, oddolną społeczną aktywność. To nie była aktywność instytucjonalna, tylko społeczna, oddolna, w małych środowiskach, często grupa młodych ludzi tworzyła kluby dyskusyjne, stowarzyszenia. Potrafiła w mieście rządzonym przez koalicję postkomunistą wywalczyć na przykład nazwę ulicy, czy wygodniej nazwę ronda, którą nazwano imieniem żołnierzy wyklętych. Oczywiście te działania wszystkie wspierał Instytut Pamięci Narodowej, a to ta fascynacja historią żołnierzy wyklętych była dlatego możliwa, że od kilkunastu lat było kilka środowisk w Polsce, które się zajmowała naukowo tą tematyką, publikując książki, wydawnictwa na ten temat i ożywienie tego procesu. Taką datą też przełomową to się nałożyło na otwarcie Muzeum Powstania Warszawskiego. To był rok 2005, gdy prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został Janusz Kurtyka, wokół którego skupione było środowisko zajmujące się badaniem historii Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czyli tej jednej z największej antykomunistycznej organizacji, kontynuatora tej walki Armii Krajowej już pod rządami komunistycznym. I ten taki autentyczny ruch społeczny, bo to można chyba nawet tak nazwać, młodych ludzi, no zmienił taką atmosferę społeczną. Na to nałożyły się też zmagania między innymi o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, ruch obrony wolności mediów, wielkie manifestacje. To wszystko dało pewien klimat społeczny, który spowodował, że w 2015 roku doszło do zmiany władzy, która na swych sztandarach, można powiedzieć, miała wpisane tą historię żołnierzy wyklętych.
No właśnie, ale minęło 8 lat, weszło nowe pokolenie.
ale weszło nowe pokolenie, natomiast ta historia stała się instytucjonalna, prawda? To, można powiedzieć, państwo organizowało te obchody i tak dalej, więc młodzież, młode pokolenie, to, co było ich autentyczne, no, przestało być autentyczne i jak gdyby stracono ten wątek taki społeczny, autentyczny, co spowodowało też odwrócenie młodzieży. Natomiast rzeczywiście wyrosło nowe pokolenie, które, myślę, taką dominującą, które też wpłynęło na wynik wyborczy, ale myślę, że to jest wyraz kontestacji takiej. Zobaczymy, jak to długofalowo będzie miało, jaki to będzie miało wpływ, bo ja nie chcę przypominać, ale zawsze mieliśmy, prawda, w poprzednich wyborach, że młodzież często, jeżeli w ogóle głosowała, to, prawda, głosowała przeciwko partii, która była u władzy, a ja przypomnę jeszcze, bo to kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu mieliśmy badania socjologiczne, które pokazują, że wśród tego najmłodszego pokolenia, to tam 20-latków, 30-latków, to poglądy konserwatywne mają znaczące poparcie. To jest paradoksalna rzecz, jeżeli porównamy wynik tych wyborów. I teraz kwestia jest też taka, że rzeczywiście, no myślę, że ta pamięć o niezłomnych żołnierzach wyklętych, to w tym było też coś takiego atrakcyjnego, że to była historia nowa. To była historia budowana w oporze do tamtej władzy i co charakterystyczne, żyli jeszcze ostatni świadkowie. Ja widziałem, i to zresztą to są, jest wiele zanotowanych w internecie nagranych spotkań, prawda, gdy klasy całe, jak szkoły, jak reagują na spotkania z tymi już ludźmi u schyłku swego życia, okrzyki chwała bohaterów i tak dalej. Oni zawładnęli wtedy świadomością i, można powiedzieć, pamięcią. Tylko to z czasem się wypaliło. I rzeczywiście wyrosło młode pokolenie, wychowane też już na internecie. I teraz jest taka... Znaczy, ja nie wiem do końca w tym wypadku, jak jest. Ja uważam, że jeżeli z młodzieżą się jest, jeżeli z nią się rozmawia, jej się poświęca swój czas, to ta młodzież jest zupełnie inna niż ta, której obraz mamy w mediach. To też jest, myślę, dla średniego i starszego pokolenia. Czy nie jest tak, że myśmy tą młodzież zostawili, nie poświęcali jej czasu, nie poświęcali jej, nie rozmawiali z nią, nie dyskutowali i w związku, jak ona została sama, no to ona wybrała ten przekaz, który jest w internecie. A internet daje takie morze informacji, ocean, że i to są informacje najczęściej trwające kilka godzin, bo już są następne. No, następne, to nie daje jakiejś wiedzy pełnej i powiem tak, w Stanach Zjednoczonych już są badania, które wskazują, że ta wszechobecna obecność internetu, no, intelektualnie źle wpływa na to młode pokolenie. Ono jest mało kreatywne, nie potrafi podejmować decyzji i następuje jak gdyby odwrót od tej fascynacji internetem. W Polsce zawsze jesteśmy kilka lat później, a też ten polski kompleks nakazuje nam przyjmować wszystko to, co przychodzi z Zachodu, jako coś ostatecznego, nowoczesnego. I to też jest nowe takie zjawisko, które mamy do czynienia po 89 rokiem, bo w latach 80. wcześniej nie mieliśmy żadnych kompleksów. Byliśmy narodem, który stworzył Solidarność, który dał światu Jana Pawła II i to ta nasza inność, prawda, zadziwiła świat. A po 89 1989 roku nagle zrezygnowaliśmy z pokazywania tego, że jesteśmy inni, mamy własną tożsamość, tylko zaczęliśmy przyjmować bezkrytycznie wszystko to, wszystkie te mody, ideologie, które napływają z Zachodu. Ja znam wiele ludzi młodych i środowisk, znaczy wystarczy nawet też przeglądać internet. Jest wiele intelektualnie ciekawych inicjatyw, które są dziełem pokolenia 20-30-latków. I ten obraz tak czarny mi się nie wydaje. Jest też, nawet badania socjologiczne wykazują, że tam 25% czy 1/4, prawda, utożsamia się z Kościołem, reszta jest obojętna, ale te 20% to jest taka skala, jakiej nigdzie nie ma na Zachodzie. I teraz jest nasze zadanie dla nas. Jaką my ofertę, jak my z tą młodzieżą, jaką dla nich stworzymy ofertę?
Wspomniał pan o sobie jako o popularyzatorze historii. Nie ukrywam, że to myślenie też jest mi bardzo bliskie. I pan wzorem takich popularyzatorów i opowiadaczy historii, jak choćby profesor Feliks Koneczny czy profesor Andrzej Nowak, pokazuje dzieje Polski w szerszym kontekście, w znaczeniu takiego myślenia nie tylko o historii jako o zbiorze faktów, ale nie zapominając także o historii jako o, może to zabrzmi troszeczkę patetycznie, ale ingerencji Bożej w dzieje człowieka, w dzieje narodu. Jak patrzeć na polską historię?
Znaczy, jak patrzeć na polską historię? My mamy niesamowitą lekcję. To moje pokolenie miało to niezwykłe szczęście, że my żyliśmy równolegle z pontyfikatem Jana Pawła II. Rzeczywiście człowieka, który był prorokiem, który rozumiał procesy społeczne, jak mało kto znał historię i dzieje Polski. I myślę, patrząc tak szerzej na dzieje Polski, jest też nadzieja. Ja widziałem reakcję wielu osób po ostatnich wyborach. No, nawet jakąś dyskusję słyszałem, że niektórzy mówią, że będą, że nie wiem, będzie trzeba partyzantkę zakładać. No to jest bardzo wątpliwe myślenie. Myśmy w dziejach Polski, dzieje Polski to jest jak i historia, to jest nieustanne zmaganie się dobra i zła i to towarzyszy od pierwszych lat istnienia polskich. Ten koniec Polski, prawda, miał miejsce ileś razy i to rzeczywisty w historii Polski. Jeżeli my popatrzymy na przykład na dramat naszych przodków, październik 1939, przegana po dwóch dekadach państwa polskiego, które wywalczone po pięciu pokoleniach przestaje istnieć, ale wcześniej, no, u początków państwa polskiego, no, najazd Brzetysława, cała struktura państwowa, w tym czasie kościelna, prawda, zostaje zrujnowana i znowu trzeba było, można powiedzieć, no, zaczynać od początku, ale my dzisiaj nie musimy zaczynać od początku, bo za nami jest doświadczenie pokoleń, są różne doświadczenia, z których potrafimy, myślę, wydobyć dobro. Ten proces, który dzisiaj jest procesem globalnym, myślę, ale nie do końca, prawda, czy tam to, że młode pokolenie odchodzi od Kościoła. Ja dzisiaj cytowałem wspomnienia Stanisława Grabskiego z końca XIX wieku. To jest dokładnie 1888 rok. On ma 17 lat, wtedy chodzi do gimnazjum i on mówi, że w wieku 17 lat religia dla nas wszystkich przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Myśmy porzucili kościół w klasie gimnazjalnej. Nie miał ani jednego kolegi, i taka sytuacja była w innych gimnazjach warszawskich, który by się przyznał do uczęszczania, czy chodził na mszę świętą.
To też trochę zadaje kłam takiemu naszemu myśleniu, że kiedyś było idealnie, prawda, wszyscy garnali się do kościoła.
Nie, absolutnie. To ja też dzisiaj przywołałem taką opowieść, myślę, no, poruszającą księdza Nasikowskiego. 2 czerwca 79 roku mamy tą wizję, prawda, czy obrazy mszy świętej 2 czerwca 70, gdzie plac Piłsudskiego zwycięstwa, pełen ludzi, te kilkanaście minut owacji po tym, jak Jan Paweł II mówi, że Polski nie można zrozumieć bez Chrystusa i kończy tym słynnym, niech wstąpi Duch Twój, odnowi oblicze tej ziemi. Ksiądz Jan Sikorski jedzie z warszawskiej Pragi na tą mszę świętą i on widzi Pragę normalnie żyjącą, ludzi w tramwajach jadących w przeciwną stronę, jedzie przez Wisłę, widzi pełen brzeg, plaże przechadzających się ludzi, zupełnie nie interesujących się z tym, jest przerażony, mówi, no to będzie wstyd, bo nikt nie będzie witał papieża, i przychodzi, jest kilkaset tysięcy ludzi, więc te Polski takie, z jednej strony zaangażowana, prawda, Polska a z drugiej strony, znaczy zaangażowana, świadoma swej misji, dziedzictwa, powinności, a z drugiej strony Polska obojętna, no dzisiaj nazwana fajno Polacy na przykład, więc to miało, z tym mieliśmy zawsze do czynienia historii. To mniejszość, chodzi o to, w tym momencie jest najważniejsze, żebyśmy mieli elity, polskie elity wiedzące, czym jest niepodległość, czym jest nasza tożsamość, co jest misją, co jest najistotniejsze dla trwania narodu. I myślę, że w młodym pokoleniu takie elity znajdziemy i w młodym pokoleniu też takie elity będą.
I tutaj musimy postawić kropkę, a zatem nie traćmy nadziei. Naszym dzisiejszym gościem w audycji Głos z Krakowa był dr Jarosław Szarek, laureat Nagrody imienia Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny, w 2023 roku. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!